Tak, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na napisanie drugiej książki? Bo pierwsza książka przybiła mi taką etykietkę lustratora, bo sprawy lustracji są dla mnie ważne, ale nie są najważniejsze. Ja w sumie do 50 roku swego życia zajmowałem się absolutnie innymi sprawami. I trochę tak figiel historii spowodował, że niespodziewanie znalazłem się na tej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, o czasach PRL. Ale do tej pory całkowicie inaczej to moje życie przebiegało. I właśnie redaktor pierwszej książki, pan Wojciech Bonowicz, namówił mnie, żeby nagrać tak zwany wywiad rzek. Ale ja miałem opory. A on mówi, a no wiesz, no właśnie, żebyś nie miał tej etykietki do końca życia, powiedz o sobie, o rodzinie, o tym, co jest dla ciebie ważne. No i w ten sposób nagraliśmy około 120 godzin, które zostały przelane na papier, zredagowane i ta książka składa się z 11 rozdziałów. Jest to napisane językiem bardzo przystępnym. Dlaczego ja się zgodziłem? Przede wszystkim dlatego, że miałem bardzo dużo spotkań autorskich i oprócz oczywiście lustracji wiele osób no z racji choćby mojego wyglądu zapytało mnie o Ormian, czy z racji tego, że zajmuję się fundacją o osoby niepełnosprawne i o brata Alberta i o wiele innych rzeczy. Więc te rozdziały są tak podzielone, że one dotyczą różnych wątków, na które natknąłem się w swoim życiu. Ja się urodziłem w Krakowie, ale moi rodzice pochodzą z Kresu Wschodnich. To jest całkiem inny świat, dla mnie wtedy jeszcze mało znany, później jak zacząłem jeździć na te Kresy, no to lepiej poznałem. Mama jest pochodzenia ormiańskiego, więc cały rozdział jest poświęcony Ormianom, począwszy od świętej góry Ararat, na której stanęła Arka Noego, później ludobójstwo Ormian dokonane w Turcji w 915 roku. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj tam się toczą spory historyczne wokół tego. I również jest sprawa dotycząca w ogóle tradycji kresowych, tradycji ormiańskich, na czym to wszystko polegało. Więc tutaj raczej już odsyłam do książki, żebyście Państwo mogli te rzeczy poznać. Rzecz ciekawa, że jak mam spotkania z młodzieżą, to właśnie młodzież najczęściej pyta o Kresy Wschodnie. Dlatego, że to jest takie coś, co w Polsce niby tam funkcjonowało. Bo trylogia, tam Ognie i Mieczem i tak dalej. Natomiast teraz jest to takie bardzo naturalne powrót do źródeł, do pewnych tradycji polskich, bardzo bogatych i bardzo pięknych, no, które ze względów politycznych po 1945 roku zostały zaniechane. I są tam też sprawy bardzo trudne. Między innymi ja jestem na innym froncie takim bojowym, to jest sprawa uznania ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w 1943 roku, to jest 65. rocznica na Wołyniu, ale także na Podolu. Mój ojciec to przeżył. Uratował się, kiedy jego rodzinną wioskę wyrżnięto w pień. A kilkadziesiąt osób się uratowało, w tym moi dziadkowie też. Więc ja to opisuję. No, dzisiaj jest ogromne zakłamanie w tej sprawie, no bo jedni mówią euro 12, kopmy w piłkę, nie przejmujmy się przeszłością. A okazuje się, że ta przeszłość jednak będzie wracała cały czas, póki się jej nie wyjaśni, nie opisze. Co do spraw ormiańskich, to jest bardzo bogata tradycja, liturgia. Oczywiście tutaj ja jestem katolikiem, jestem księdzem wyświęconym diecezji krakowskiej, ale jestem dwuobrządkowy, bo odprawiam mszę i po ormiańsku, i po polsku. No dlatego też noszę brodę, bo obowiązkiem księży obrządku wschodniej jest nosić brodę, ale oczywiście jestem celibatariuszem, czyli nie jestem księdzem żonatym, tak jak niektórym moi koledzy. Więc tutaj jest wiele takich zwyczajów, obyczajów nieznanych, które myślę mogą być ciekawe, zwłaszcza, że dużo ludności ormiańskiej teraz napływa do Polski. No, w Tarnowie są pojedyncze rodziny, ale już na przykład w Krakowie jest bardzo duże skupisko, zwłaszcza w Nowej Hucie. To samo na Górnym Śląsku, już Przemyśl też, także to są naprawdę ciekawe rzeczy. Książka dotyczy też jeszcze jednej rzeczy, którą tutaj jakoś chcę wyprzedzić. osoby niepełnosprawne, bo głównym moim wątkiem w życiu jest duszpasterstwo niepełnosprawne. Od 30 lat jeszcze jako kleryk zacząłem. Teraz mieszkam z nimi pod jednym dachem w ośrodku w Radwanowicach pod Krakowem. Fundacja, którą prowadzę, założona została w bardzo ciężkich czasach, w stanie wojennym, a teraz ma 30 placówek na terenie całej Polski, więc to jest ogromna, gigantyczna działalność. Tutaj akurat po tej stronie Wisły nie mamy placówek, raczej mamy na Dolnym, na Górnym Śląsku, w Toruniu, wczoraj byłem w Toruniu, w Łodzi, w Legnicy. To są warsztaty terapii zajęciowej, domy stałego pobytu. W ogóle świat ludzi niepełnosprawnych jest mało znany. Dla mnie to jest piękny świat. Ludzi, którzy są wprawdzie odarci z intelektu, ale mają wielkie talenty, tak jak Nikifor. A równocześnie jest to świat ludzi, którzy słowo tak to jest tak, nie to nie. Lubię cię, to cię lubię, nie lubię, to cię nie lubię. I tam po prostu jest ta szczerość aż do bólu. Nawiasem mówiąc, jak pisałem te książki, które bym nazwał lustracyjne, to co mnie umacniało, to właśnie przebywanie wśród tych ludzi. Bo tak zwany człowiek normalny to ma skłonność do krętactwa po prostu, do mataczenia, dzisiaj powie to, jutro tamto. A człowiek upośledzony, dla którego słowo tak jest ważne, to on po prostu to mówi. I aż jest szczery, aż za bardzo szczery w tych swoich relacjach. Więc to jest świat taki, który jest. No i oczywiście opisuję takie rzeczy, które są do tej pory mało znane, na przykład jako kleryk byłem w wojsku, nawet mam kilka kolegów księży tutaj z diecezji tarnowskiej, to jest też sprawa mało znana, dlaczego klerycy byli w wojsku w latach 70., dwa lata później. Solidarność, stan wojenny, duszpasterstwo księdza Kazimierza Jancarza, wspomniany strajk. Także tam wątki są przeróżne. Myślę, że Państwo w tej książce znajdziecie wiele wątków, które Wam są bliskie. I jeszcze jedna rzecz, dlaczego się właśnie zgodziłem, bo Bonowicz mówi, jest młodszy ode mnie, ale mówi tak, wiesz, my już należymy do tego pokolenia, które w ogóle nie pamięta stanu wojennego. Co już nieraz się przekonałem, jak się mówi kartki na cukier, czy kolejka po cytryny, to ci młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, o co to chodzi. Albo co to było za szczęście, jak można było bak do pełna nalać, nie? No więc ta książka ma być również świadectwem człowieka, który, ja się urodziłem w 56 roku, który wychował się w PRL-u, ale który w swojej młodości przeżył wspaniałą rzecz, jaką była Solidarność. I przeżyłem te trudne chwile, ale też bardzo piękne w stanie wojennym i w latach 80. I to jest taka próba po prostu powiedzenia do młodego człowieka, o co to chodziło, jak to było ważne. Dlatego znowu te pierwsze pytania o Lecha Wałęsy to trafiają we mnie trochę tak na zasadzie, że uderzają w najbardziej ważne dla mnie sprawy. I jedyną rzecz, w którą ja wierzę, znaczy w tym znaczeniu wierzę, że tylko ujawnienie wszystkiego i powiedzenie prawdy może cokolwiek zmienić. Na tym można budować pojednanie, przebaczenie i troskę wzajemną. Ale jak się prawdy nie powie, to się buduje domy na piasku po prostu, które się rozsypują, bo okazuje się, że ktoś kłamie, a później to się ukazuje. Tak, no wszystkie te właśnie sprawy, lustracja, ludobójstwo Polaków na Kresach, Ormian, łączy jeden wątek, że historia jest bardzo upolityczniona i jest poddawana różnym manipulacjom. To się dzieje zwłaszcza od czasów II wojny światowej, kiedy pojawiły się dwa systemy totalitarne. To jest system hitlerowski i system stalinowski. Jeden i drugi system nie tylko chciał podbić te narody, ale chciał jakby wymazać ich pewne fragmenty historyczne. Wiemy też, że Niemcy na przykład nie pozwalali w szkołach, które istniały w czasie II wojny światowej, uczyć historii czy nawet geografii polskiej. A w PRL-u też nie było lepiej. Całe fragmenty historii nie wolno było uczyć. No, nikt nie usłyszał w szkole oficjalnie o Katyniu, czy o nawet tych mordach na Kresach Wschodnich. Ja akurat miałem szczęście, bo miałem bardzo dobrych profesorów w liceum, którzy mieli odwagę mówić, no ale no, nie wszędzie tacy byli. I właśnie wojna o tą historię to nie jest tylko sprawa polska. To jest sprawa że jak powiedział, już nie pamiętam, kto to powiedział, że panując nad przeszłością, panujemy nad przyszłością. To znaczy manipulując pewnymi faktami historycznymi, możemy wpływać na przyszłość. No system bolszewicki, to był genialny, jeżeli chodzi o fałszowanie historii. Mija 60 lat, a my jeszcze nie wiemy wielu rzeczy. Przecież jest też problem ludobójstwa Polaków w Katyniu. Rosja do dnia dzisiejszego mówi, że nie było takiego ludobójstwa, ale dokumentów udostępnić też nie chce. Z Ormianami było tak, że rzeczywiście to było pierwsze ludobójstwo na świecie w XX wieku, gdzie w czasie I wojny światowej Turcy na hasło Turcja dla Turków chcieli wyniszczyć wszystkie mniejszości, jakie były. Największą była wspólnota chrześcijańska ormiańska, więc zaczęto od niej. Wymordowano spośród 2 milionów Ormian tam mieszkających 3/4, czyli 1,5 miliona. To było barbarzyństwo, jakiego świat nie widział do tej pory. Wymordowano dzieci, starców, mężczyzn, burzono kościoły, całe wsie równano z ziemią, żeby śladu nie było również po kulturze ormiańskiej. I co jest tragedią, że Turcja do dnia dzisiejszego do tego się nie przyznaje, a są kraje, tak jak Stany Zjednoczone, które się też nie chcą przyznać do innych rzeczy, które się działy wtedy. I nie żyją już ani sprawcy, ani nawet ich dzieci, ale Ormianie na całym świecie, rozproszeni, walczą o prawdę historyczną. Ja tam opisuję sprawy na przykład ustawienia Krzyża Ormiańskiego w Krakowie, gdzie aż ambasador turecki interweniował, torpedował to wszystko. Ministerstwo Polskie Spraw Zagranicznych uważało, że mamy sojusz wojenny w Iraku, że Turcja to nasz sojusznik, więc no to co mamy powiedzieć, że nie było bitwy pod Wiedniem, jak mamy sojusznika teraz, no to już Sobieskiego mamy zrzucać pomnika, więc to są już takie pomylenia z poplątaniem. I proszę zauważyć, że bój o historię, to jest bój nie tylko właśnie o lustrację, o PRL, to jest sprawa ofiar na Kresach Wschodnich, to jest sprawa ludobójstwa Ormian i dziesiątków innych rzeczy, to co się działo w dawnym Związku Radzieckim. Jedyny system totalitarny, który został rozliczony, ale też nie do końca, to był system hitlerowski, bo jednak alianci zdecydowali się na procesy norymberskie. Ale nie wszyscy oprawcy z czasów II wojny światowej zostali ukarani. I są też białe czy czarne plamy w relacji polsko-niemieckiej. No niemniej jednak w relacjach polsko-niemieckich dużo zrobiono, ale w relacjach polsko-rosyjskich mało, w relacjach polsko-ukraińskich bardzo mało i to niestety się ciągnie. Korwin-Mikke mówił, że najbardziej niebezpieczny zawód w Polsce to nie jest górnik dołowy czy saper, tylko historyk. Bo historyk jest lany przez wszystkich po kolei, jak coś napisze nie tak. I proszę zauważyć, że największe batalie to są o książki historyczne w Polsce. Jak ktoś napisze, przepraszam, jakieś romansidło, no to jedni kupują albo nie kupują. Jak napisze jakiś tomik wierszy, to też kupują, nie kupują. Ale kiedy była książka o Jedwabne, była wojna, kiedy Gross znowu, moim zdaniem, zmanipulował i napisał książkę Strach, znowu wojna, o moją książkę była wojna, o książkę Gontarczyka i Cęckiewicza wojna, czyli niedługo kto napisze jakąś książkę historyczną, no chyba, że pisze o Krzyżakach, to jest bezpieczny temat, no ale jak pisze o sprawach współczesnych, to zawsze może być zaatakowany. Więc myślę, że tutaj istnieje coś takiego, moim zdaniem, w całym świecie, że społeczeństwa boją się tej historii i do końca nie wywiązują. Ja tu wspomniałem Stany Zjednoczone. Byłem w Stanach i opowiadał mi to polski historyk. Mówił, proszę księdza, ludobójstwo nie przejdzie w Stanach. No a co Amerykanie zrobili z Indianami? No wyrżnęli w barbarzyński sposób, tak na filmach. Dobry Indianin to martwy Indianin. I dzisiaj Amerykanie nie chcą widzieć, słyszeć, uszy sobie zatykają, że oni doprowadzili do zagłady narodów. Całych narodów. I na trupach indiańskich jest budowana cywilizacja amerykańska. Oni tego nie chcą słyszeć. Nie ma mowy, żeby to przeszło w podręcznikach do historii. Tam półgębkiem coś tam, lepiej oglądać westerny, że jest dobry szeryf, napady na bank, ale nie to, że mordowano z premedytacją całe wioski indiańskie.